Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym usługiwać w temacie posłuszeństwa Bogu. Otwórzmy drugą Księgę Królewską, 5 rozdział, historię, którą znacie doskonale wszyscy, łącznie z dziećmi na szkółkach niedzielnych. A jest to historia Naamana, dowódcy wojsk syryjskich. Druga Królewska, 5 rozdział, od 1 wiersza czytamy tam tak. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym, u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam. Ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. I czytamy dalej od 9 wiersza. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego. Podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Dzisiaj pastor, nie wiedząc o tym, powiedział pierwsze kazanie. Ja właściwie kontynuuję dalej. Kochani, nie byle kto, mąż znamienity, dowódca wojsk Aramu, a więc dowódca wojsk syryjskich. Człowiek, który osiągnął wielką pozycję. Człowiek znamienity, wielce poważany u swego króla, wielce poważany w całym narodzie, gdyż przez niego, jak mówi Słowo Boże, Pan dał zwycięstwo Aramowi. Ale zwróćmy uwagę, to Pan dał to zwycięstwo. To Pan dał. To nie Naaman. Być może ta pozycja, którą osiągnął, to poważanie sprawiało, że był z tego dumny, co osiągnął. Był dumny ze swoich wielkich zasług na polu walki. Ale Słowo Boże mówi, że to Pan dał zwycięstwo przez tego męża Aramowi. A wiemy, że Bóg częstokroć, wielokroć wykorzystywał sąsiadujące ludy z Izraelem jako rózgę karania Izraelitów, narodu Bożego, za nieposłuszeństwo. A więc nie było w tym wielkiej jego zasługi. Był po prostu narzędziem w ręku Boga, o czym zapewne i nie wiedział. Ale napisane jest, że choć mąż tak znamienity, a jednak nabawił się trądu. Kochani, w tym słowie jest piękna, ukryta prawda. Choć rycerz tak znamienity, a jednak nabawił się trądu. Ja chcę tutaj dzisiaj mówić o innym trądzie. Nie tym fizycznym, choć też będę o nim wspominał, ale o trądzie, jakim jest grzech. jakim jest nieposłuszeństwo Bogu. Choć rycerz tak znamienity, a jednak był grzeszny. To, o czym dzisiaj słyszeliśmy, że Bóg nie ma względu na osobę, nie ma względu na pozycję, nie ma względu na dostojeństwo, nie ma względu na osiągnięcia człowieka. Ale jak Słowo Boże mówi, w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Naaman miał swoich bogów. Miał swoich bogów w Aramie, których tam czczono, między innymi Rimmona, o którym przeczytamy. Natomiast zobaczcie, z jakich pobudek on przybywa do Izraela. To, co dzisiaj słyszeliśmy, jak trwoga, to do Boga. Jak choroba, to choćby na drugi koniec świata. Jak choroba ciała, będziemy szukać wszelkich możliwych możliwości, żeby tylko być uzdrowionym. A przecież to nie błaha choroba, bo trąd. Trąd, kiedy ciało na człowieku gnije żywcem, przy tym wydając okropny zapach, kiedy ciało odpada. I człowiek w odosobnieniu żyjąc, aby nie zarazić innych, powoli umiera. Jak trwoga, to i do Kościoła. Bywa często tak, kochani, że gdy głosimy Ewangelię, mówimy o naszym Bogu, który jest wszechmogącym Bogiem, który również jest Bogiem, który uzdrawia. Często ludzie przychodzą praktycznie zainteresowani tylko i wyłącznie uzdrowieniem. Tak bywa. Wiemy i modlimy się czasem o takie osoby, które bądź są z woli Bożej uzdrawiane, bądź nie, ale nawet gdy są uzdrawiane, to częstokroć wracają z powrotem do tego świata. Ponieważ tego chcieli i osiągnęli to, co chcieli, nic więcej im od Boga nie potrzeba. I czytamy dalej, gdy stanął przed domem Elizeusza, przed jego drzwiami, a Elizeusz tutaj reprezentuje Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drzwi zamknięte, za drzwiami w swoim domu Elizeusz, ale on posyła posłańca ze słowem do Naamana. Posłańca, czyli ucznia, swojego ucznia. Bracia i siostry, kim my jesteśmy? My jesteśmy takimi posłańcami od Boga, od Jezusa Chrystusa, głoszącymi słowa, które mogą uzdrowić nie tylko ciało, ale przede wszystkim duszę człowieka. Tak bardzo zabiegamy o to ciało, tak się boimy tych chorób, które nam tak dokuczają, a bagatelizujemy naszą duszę, która żyje wiecznie. Te priorytety powinny być przestawione w życiu człowieka. Powinniśmy się bardziej obawiać zakażenia trądem grzechu niż tym fizycznym, niż bólem i cierpieniem fizycznym. Tego się powinniśmy obawiać, a jest dokładnie odwrotnie. Gdy przyszedł i zobaczył, że Elizeusz nawet nie raczy wyjść ze swojego domu do niego, do marszałka czy generała w Aramie, do męża o takiej pozycji, ty posyłasz mi ucznia? Przecież on mi nawet do pięt nie sięga. Kim on jest? Oburzył się, rozgniewał się i właśnie zamierzał wyjść, zawrócić do swojego kraju. Bracia i siostry, jakże często człowiek znajduje się w tej pozycji. Wskutek nieposłuszeństwa Bogu można całe życie stać przed drzwiami domu Elizeusza i można całe życie stać w jednym miejscu, nie podejmując tego pierwszego kroku posłuszeństwa. Ale to nie znaczy, że trąd nie postępuje nadal. Bo Słowo Boże mówi, że Grzech, gdy pocznie, rodzi śmierć. I wiecie, gdyby on spod tego domu Elizeusza, sprzed drzwi, którym był za którymi był Elizeusz, odszedł, całe pozostałe swoje życie spędziłby w oddaleniu, żyjąc w odosobnieniu, z dala od ludzi, od społeczności i tak toczonym przez trąd zakończyłby życie. Na nic by się zdała jego pozycja, na nic by się zdała jego znakomitość, znamienitość. Trąd dokończyłby dzieła zniszczenia. I kochani, tak jest z grzechem w życiu człowieka. Grzech jest jak trąd. Toczy duszę człowieka. Grzech oddziela od Boga. Grzech powoduje, że żyjesz w oddzieleniu od Boga. Możesz spędzić całe swoje życie tu na ziemi w oddzieleniu od Boga, a potem wieczność. Jeśli nie zrobisz z tym porządek, Bóg oczekuje posłuszeństwa. Nie pośle nikogo innego. Pośle zwyczajnych ludzi, takich jak ja i ty, Bożych posłańców, Bożych uczniów. No ale gdyby wyszedł sam Elizeusz, uczeń. Ile razy spotkaliście się w życiu z taką pogardą? A kim ty jesteś? A kim ty jesteś? Żebyś chociaż jakieś seminarium skończył. Żebyś chociaż jakieś święcenia miał kapłańskie. Żebyś chociaż w szatach kapłańskich chodził. Jakie ty masz upoważnienie do tego, aby głosić Boże Słowo, aby głosić Ewangelię? Niczym się nie wyróżniamy. Jesteśmy zwyczajnymi Bożymi posłańcami. Ale właśnie takich uczniów, zwykłych ludzi Bóg używa. Takiego posłał też Elizeusz, który reprezentuje tutaj Jezusa Chrystusa. Zwykłego ucznia. Ale nie do mnie, mówi Naaman. Oczekiwał kogoś o wyższej godności. I niewiele brakowało, aby odszedł stamtąd. Ale kochani, na szczęście on miał mądrych doradców. Wiecie, my w życiu ciągle się spotykamy. Mamy w swoim życiu doradców, których można podzielić na dwie kategorie. Na mądrych i na tych drugich. Takich doradców mamy, takimi się w życiu otaczamy, czy chcemy, czy nie chcemy. W zależności od tego, których doradców posłuchasz, tak może wyglądać dalej twoje życie. Słowo Boże mówi, jeśli chodzi o posłuszeństwo, tutaj widzimy, że on w tym pierwszym etapie, jeśli chodziło o jego zdrowie, o jego życie, to on był posłuszny. Bo ta mała dziewczynka powiedziała, jest prorok w Izraelu, musiałbyś się tam do niego udać, a wówczas będziesz uzdrowiony. Jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o nasze ciało, o zdrowie ciała, to potrafimy naprawdę wykazać ogromną determinację. Zadał sobie trudu. Kawał drogi musiał z północy, z Syrii, przebyć, aby dotrzeć przed dom Elizeusza. Ale widzicie, tam jest drugi etap, którego on już nie przeszedł. Drugi etap posłuszeństwa, kiedy Elizeusz mówi mu przez ucznia, tak, a tak masz postąpić. Idź, obmyj się w Jordanie 7 razy, a twoje ciało będzie czyste. No i tutaj zaczynają się schody, bo w jego wyobrażeniu miało to wyglądać zupełnie inaczej. On myślał, że prorok wyjdzie, podniesie swoje ręce nad chorym miejscem, wzniesie głowę ku niebu i zacznie wzywać swojego Boga, a wówczas Bóg odpowie uzdrowieniem. Ale Bóg chciał inaczej. To on przyszedł z gotową receptą, jak Bóg ma dokonać tego uzdrowienia. Że właśnie w ten, a nie inny sposób. Oburzył się I mówi dalej, czy rzeki syryjskie, Adana i Parpar, nie są o wiele lepsze niż te mętne, wolno płynące wody rzeki Jordan i wszystkich rzek w Izraelu. Nie tak to miało być w jego wyobrażeniu. Jakże często spotykamy się z takim właśnie podejściem, że człowiek przychodzi już z góry ustalonym tokiem postępowania. Bóg wyznaczył jedną drogę do zbawienia, a jest nim ofiara złożona na krzyżu Golgoty. Ofiara z Jego Syna Jezusa Chrystusa, z Jego ciała i krwi. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem i nie ma innej drogi. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Te drzwi mogły być otwarte do domu Elizeusza, ale należało do nich zapukać. Ale on czekał, aż Elizeusz łaskawie wyjdzie, otworzy te drzwi. Co nam mówią Ewangelie? Pukajcie, a otworzą wam. Widzicie, brakuje tej determinacji czasem, tego kołatania do drzwi, tego wzywania w dzień i w nocy, jak wdowa do tego niesprawiedliwego sędziego, żeby go po prostu, żeby on widział, że zależy jej naprawdę na tym. Nie to nie. Oburzony wracał, chciał wracać z powrotem. Nie to nie. Jakże często spotykamy się z taką postawą wśród ludzi. Nie to nie. Odchodzę rozgniewany. Czym jest brak posłuszeństwa według Bożego Słowa? Możemy czytać o tym choćby w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 15 i wierszach 22-23 czytamy tak. Kiedy Samuel mówi do Saula, pierwszego króla w Izraelu, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. No, jeśli chodzi o czary, no to oczywiście ktokolwiek miał kiedykolwiek styczność z nimi, z okultyzmem, to dawno z tego pokutowaliśmy i jako zielonoświątkowcy, jako nowonarodzone dzieci, oczywiście my nic nie mamy wspólnego z czarami, absolutnie. Ale Słowo Boże mówi, że nieposłuszeństwo Bogu to jest dokładnie to samo. To jest to tak, jakbyś uprawiała czary. A krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Zobaczcie, on był krnąbrny. Co to znaczy krnąbrny? Krnąbrny to znaczy nie dający sobą kierować. Uparty, nieposłuszny. Synonimy tego słowa to przekorny, przekora, upór, niekarność, niesforność, nieposłuszeństwo. Jego reakcja na słyszane polecenie od Boga, bo przecież ten posłaniec był tylko uczniem posyłającym słowo, które przez Elizeusza przekazał Pan Bóg. Idź, obmyj się 7 razy, a będziesz czysty. Krnąbrność. Niebo nie. Jest taki sam grzech, jak oddawanie czci obrazom. Pomyślmy o tym, jeżeli słyszymy Słowo Boże nakazujące nam coś uczynić bądź czegoś zabraniające, jak reagujemy? Nikt z nas nie powie, że oddajemy cześć obrazom. Ten etap mamy już, bynajmniej niektórzy z nas, za sobą. Pokutowaliśmy z tego, zrobiliśmy w swoim domu porządek. Ale Słowo Boże mówi, że taka postawa krnąbrności jest tym samym, jakbyśmy czcili obrazy, oddawali im cześć. A więc drugi etap w życiu Naamana, gdzie Bóg oczekiwał jego posłuszeństwa o mały włos, nie zakończyłby się tragicznie odejściem, powrotem do Aramu. Ale ci jego mądrzy słudzy, którzy razem z nim, z orszakiem, przybyli do przeddomu Elizeusza, powiedzieli tak. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. No na szczęście mieli ci doradcy jacyś dobry wpływ na tego człowieka. Skłonił się do ich propozycji, posłuchał. No rzeczywiście, taki kawał przyjechałem, nie jest to rzecz trudna, nie zajmie mi wiele czasu. Posłucham tego, co mówią. I zobaczcie, jaki piękny owoc przyniosło posłuszeństwo. Posłuszeństwo przecież nie temu uczniowi, ani nie Elizeuszowi, ale posłuszeństwo słowu przekazanemu przez Boga. Został uzdrowiony, został oczyszczony. To musiała być niesamowita radość z choroby nieuleczalnej. Skazany na pewną śmierć, na powolne konanie w odosobnieniu od ludzi, nagle doznaje zupełnego oczyszczenia i jak Słowo Boże mówi, jego ciało stało się tak czyste, jak ciało dziecka. Z tym przyszedł. Przyszedł właściwie po uzdrowienie. Niczego więcej nie oczekiwał. W związku z tym chciał się jakoś odwdzięczyć. I czytamy w 15 wierszu. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. On sam wydaje opinię, że oto wiem, oto poznałem, że nie ma innego Boga, jak tylko ten jeden prawdziwy, żywy, wszechmogący Bóg. Nie ma innego Boga. I daje propozycję Elizeuszowi. Wówczas ten wychodzi ze swojego domu i mówi tak. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Słowo Boże mówi, że darmo wzięliście i darmo dawajcie. On miał ten dar łaski, dar uzdrowienia, więc mógł nim usługiwać, nie oczekując żadnej zapłaty, ponieważ niczego nie uczynił z siebie, ani swoją siłą, ani swoją wolą, jak to kiedyś mówił Piotr do tego chromego. Nie ze swojej siły, nie ze swojej mocy, nie ze swojej woli, ale uczynił to Jezus Chrystus. On cię podniósł. To Jezus Chrystus uczynił cię z tego trądu, oczyścił cię z tego trądu, z trądu grzechu. Kochani, czy tak wiele trzeba w naszym życiu, aby zgiąć swoje kolana i wyznać swoje grzechy, aby ten jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem mógł obmyć swoją świętą krwią. A ludzie tak sobie komplikują drogę do Boga, do pojednania z Bogiem, drogę do wieczności. Mają tysiące różnych pomysłów, ale to są ich pomysły. To są tylko i wyłącznie ich pomysły. Bóg wyznaczył jednego męża, Syna swojego Jezusa Chrystusa, który jest odkupieniem za nasze grzechy, który też będzie sądził żywych i umarłych. Nie ma innej drogi, ale to zależy, o co tak naprawdę człowiekowi chodzi. Chciał mu się odwdzięczyć, chciał mu zapłacić. Elizeusz nie przyjmuje nic. I Naaman mówi dalej, Niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Zauważcie, że tu są cały czas propozycje Naamana. On właściwie niczego nie słucha, co się do niego mówi. Raz na skutek tego, że jego słudzy przystąpili do niego i przemówili, aby okazał się posłuszny i skorzystał z tej drogi oczyszczenia z trądu. Raz ich posłuchał, a tak ciągle ma jakieś ale i ciągle poddaje swoje propozycje. Jeżeli nie chce zapłaty, to dajcie mi ziemi, ile tylko może udźwignąć para mułów. Gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Elizeusz milczy. Słuchajcie, kto mu dał prawo do w ogóle, że mu taka myśl przyszła do głowy? Przecież składaniem ofiar Bogu na ołtarzu zajmowali się kapłani. Hebrajczycy, Izraelici, specjalnie do tej służby powołani, lewici z pokolenia Aarona i tylko oni. Wiecie, dla niego jest nieważne, w jaki sposób. On teraz będzie oddawał cześć Bogu tak, jak on uważa to za stosowne, po swojemu. Przywiezie ziemię do Aramu, zbuduje ołtarz i tam będzie składał ofiary całopalne Bogu. To są ciągle jego i wyłącznie jego pomysły. Ale dalej mówi tak. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, abym tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimmona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy. Przed chwilą mówi, sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Przed chwilą mówi, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od Twojego sługi. Sam wydaje świadectwo, nie ma Boga poza Bogiem Izraela. Jakże często spotykamy się z taką postawą, że ludzie chcieliby tak troszeczkę Panu Bogu, ale nie do końca zrezygnować ze starych wierzeń, z tego marnego postępowania przekazanego przez ojców nam, jak mówi apostoł Piotr. Wiecie, tak troszkę tutaj, troszkę tam, no ale co powiedzą ludzie, co powie król Aramu, jak wrócę, jak ja mu się wytłumaczę, że już nie będę z nim chodził do świątyni Rimmona. Stracę prestiż. Na pewno mnie zdegraduje. Z marszałka spadnę na zwykłego piechura, żołnierza. Jakże często powstrzymuje to ludzi. Ten zbudowany na tej ziemi ludzki autorytet, pozycja, chwała odbierana przez tą pozycję. Ale Bóg nie ma względu na osobę. Czego on oczekiwał tak naprawdę? Tylko uzdrowienia ciała, nic więcej. Panie Boże, to czego oczekiwałem, dokonałeś. Dziękuję. Nie chcę mieć z Tobą nic więcej do czynienia. Spotykacie się z taką postawą? Jakże często się spotykam. Kochani, to są koszty, które on musiałby ponieść, aby służyć tylko Bogu Izraela. Gdy powiedział, oto nie ma Boga poza Bogiem Izraela. Zostaję u was. Elizeuszu, będę twoim uczniem. Na twoim garnuszku. Będę jadł może ten chleb nędzy, pił wodę z potoku, ale pójdę za tym Bogiem. Będę mu służył. Pójdę całym swoim sercem. Kto wyżej stoi w pozycji społecznej, ten ma wyżej więcej do stracenia. Prestiż, koledzy, rodzina, co powie rodzina, jakże często to słyszymy. Co powie rodzina? Chłopie, czyś ty zwariował? Przecież to wiara ojców naszych. Jedyna słuszna, jedyno zbawczy Kościół. Zobaczcie, on właściwie niczego i nikogo nie słucha. Do niego jest posyłane słowo od Boga, ale on ma swoją wizję życia i ma swoją wizję drogi do wieczności. Wie, Panie Boże, no nie gniewaj się. Ja owszem, zbuduję Ci ołtarz, będę Ci składał ofiary, ale tak przy okazji jeszcze pozostanę w tamtej wierze. Tak będę chodził z tym moim Panem, jak on uklęknie, ponieważ ja muszę go podtrzymywać, to ja razem z nim muszę uklęknąć. No miej na to wzgląd. Miej na to wzgląd, Panie. Trochę tu, trochę tam. Nie gniewaj się. Bądź pobłażliwy dla tego sługi w tej jednej sprawie. W tej jednej sprawie. I wtedy Elizeusz odpowiada: idź w pokoju. Idź w pokoju. Jak myślicie, czy te słowa oznaczają słowa akceptacji dla niego? Otóż nie. Idź w pokoju. Czasem w tym świecie ludzie, nadużywając imienia Pana Boga, chcąc się kogoś pozbyć, mając go już dość, mówią: z Bogiem, idź z Bogiem, prawda? Idź w pokoju. To nie są słowa akceptacji. To są słowa mówiące: to, co chciałeś, to osiągnąłeś. Idź, wracaj. Elizeusz mu nie odpowiada, że słuchaj, nic nie szkodzi, że będziesz służył Bogu jedynemu, żywemu, wszechmogącemu i przy okazji będziesz służył i oddawał pokłon Rimmonowi. Nie. To mówi Naaman. On wydaje takie oświadczenie. Ja będę dalej służył i temu Bogu, i temu Bogu. Tylko, Panie, no wiem, że jesteś Bogiem prawdziwym, to tak nie gniewaj się, przymknij oko. Kiedyś Eliasz powiedział do ludu Bożego: jak długo będziecie kuleć na dwie nogi? Jeżeli Pan jest Bogiem, to idźcie za Panem, a jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Baalem. Nie można dwóm Panom służyć. Bo albo jednego będziesz miłował, drugiego znienawidzisz. I odwrotnie. Kiedyś Jozue powiedział: lecz ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Ja i mój dom. Oto wybierzcie dzisiaj. Ja wybrałem z moją rodziną, z żoną, z dziećmi. Będziemy służyć Bogu. Wybierzcie dzisiaj. Albo jeden Bóg, jedyny żywy, prawdziwy. Albo drugi. Ale już nie Bóg, tylko Bożek. Gdyż nie ma innego Boga poza jedynym, żywym, prawdziwym, wszechmogącym Bogiem. Kochani, kwestia wyboru w życiu. Albo idziemy całą parą za Bogiem, nie oglądając się na nikogo, na okoliczności w życiu, na to, co powiedzą ludzie, jakże często nas to trzyma, na to, co powiedzą koledzy w pracy. Być może będziesz musiał, będziesz musiała, będziemy musieli ponieść konsekwencje. Staniesz się nikim. Nagle spadniesz z piedestału. Jako dyrektor firmy może. Jako człowiek poważany. Zaczną nagle z ciebie szydzić. A może będzie to związane z konsekwencjami, o których ci nie powiedzą. Nagle bez podania przyczyn zwolnią cię z twojego stanowiska. I tak może być. To są koszty bycia uczniem. Może nie będziesz już żyła w takich dostatkach, jakie zapewniałaby ci pensja u króla Aramu, u księcia tego świata. On również potrafi zaopatrzyć. Pana Jezusa powiedział: dam ci to wszystko, tylko złóż mi pokłon. Dam ci to wszystko, co tylko chcesz. Tylko trzymaj się z daleka od drzwi domu Elizeusza. Czasem tam nie pukaj. Ja ci zapewnię byt, ja ci zapewnię pozycję w społeczeństwie, ja ci dam wszystko. tylko tam nie pukaj, nie przychodź pod te drzwi. Ponieśliśmy te koszty i ponosimy. Alienacji ze społeczeństwa, wyobcowania ze społeczeństwa. Myślę, że wielu z nas to odczuwa na własnej skórze. Kiedyś wielkie grono kolegów stopniało praktycznie. Mamy może kilku albo wcale ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Bóg ci da tego, co chcesz. Możesz być nawet niewierzącym. Przyjść prosić z góry o modlitwę. Może cię wysłuchać, choć nie musi. Ale na pewno Bóg oczekuje więcej. Że zatroszczysz się o swoją wieczność. Że poprosisz Go, zginając swoje kolana, o przebaczenie grzechów. Zobaczcie, w jaki sposób jest ignorowana i pomniejszana ofiara Pana Jezusa Chrystusa przez krnąbrność, przez nieposłuszeństwo tej jedynej drodze. On, przebywając w chwale Ojca, będąc Bogiem, będąc Twórcą wszystkiego i wszystkich, bo przecież cokolwiek powstało przez Niego, powstało, tak bardzo zniżył się dla człowieka, że przywdział Jego ciało, przysposobił, jak mówi jeden z psalmów. Dał się szykanować, poniżać, katować, a na końcu zawisnąć na gwoździach, które rozdzierały Jego ciało. Za to, aby ta krew spływająca z krzyża Golgoty mogła zgładzić, obmyć nasze grzechy. Jak dzisiaj dla wielu ludzi jest to nieistotne. Nieistotne. Mówią, jak czytamy w Słowie Bożym, o tym porozmawiamy później. Albo na dzisiaj dosyć, posłuchamy Cię następnym razem. Jakże często ta ofiara nic nie znaczy. Kochani, miałem mówić zupełnie o czym innym, ale tak przyszło mi na myśl, że za tydzień będziemy obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Myślę, że ten tydzień, który został, jest to tydzień na to, abyśmy pojednali się z Bogiem. Nikt mi nie powie, że między nami też nie ma jakichś nieporozumień, niesnasek. Zawsze są. A częstokroć ta druga osoba o tym nie wie. Nie wie, ale jeżeli ty wiesz, to Słowo Boże mówi, że masz obowiązek pójść i prosić o wybaczenie, bądź wyznać może jakąś zadrę, może jakąś urazę, jeśli ktoś kiedyś ci nadepnął na odcisk. Męczysz się z tym, a on o tym nie wie. Zobaczcie, jak to dzisiaj jest bardzo mało praktykowane. W zborach. Takie wzajemne przebaczenie sobie. My gdzieś kierujemy się takim wstydem. Nie jest to wstyd, który jest dobry w tym wypadku. A co druga osoba powie? A jak Kościół powie? A upadłem. Może przemilczeć, przecież wystarczy, że Bóg wie. Ale są rzeczy, które trzeba sobie wzajemnie wyznać, aby oczyścić swoje serce, oczyścić swoją duszę, aby naprawdę ta wieczerza miała inny duchowy wymiar. Tak bardzo oczekujemy, pragniemy Bożej obecności, a często sami tą obecność Bożą blokujemy. Kochani, chciałbym zakończyć modlitwą, mając na uwadze pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, którą będziemy obchodzić za tydzień. Abyśmy naprawdę zgięli swoje kolana przed Bogiem, oczyścili swoją duszę, ale jeżeli ktoś ma cokolwiek przeciwko komu, aby zwyczajnie podszedł. Kochani, klęcząc i patrząc w tą stronę, nie musisz tego widzieć. Wystarczy, że ten brat i siostra mają coś do siebie, aby to wyznawać wzajemnie, aby to oczyszczać, aby ten trąd grzechu dalej nie siał spustoszenia w naszym życiu. Zegnijmy swoje kolana. I pojednajmy się między sobą, a także między tym, którego imię Jezus Chrystus.